Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj spotkanie z młodymi naukowcami. Marta Dąbrowska z Wydziału Prawa oraz Łukasz Łabieniec z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku znaleźli się w gronie laureatów Fulbright Junior Research Award 2020-2021. To prestiżowe wyróżnienie, bo stypendium trafi w sumie tylko w naszym kraju do 17 młodych badaczy. Co będą robić młodzi białostoccy badacze w Stanach? Czy zdobycie takiego stypendium jest trudne? W jaki sposób się wystartować? Jak się zarejestrować, żeby zakończyło się to sukcesem? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu właśnie Marta Dąbrowska oraz Łukasz Łabieniec z Uniwersytetu w Białymstoku. Pani to Wydział Prawa. Dzień tak. Dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Prawo karne, cywilne, konstytucyjne.
Prawo karne i kryminologia. Ja łączę w swojej pracy zawodowej te dwie dziedziny właśnie, które są dziedzinami pokrewnymi i z tym też związane są moje badania.
Ale będzie pani naukowcem, czy później zamierza pani pracować w Archiwum X? Takie słynne są biura zajmujące się gdzieś zakopanymi sprawami, czy w policji?
Wchodzimy w dziedzinę związaną z kryminalistyką. Ja zajmuję się prawem karnym i kryminologią.
Jaka jest różnica pomiędzy kryminalistyką a kryminologią?
Kryminologia bada przestępczość i przestępstwo jako fenomen społeczny, jako zjawisko społeczne. Także tutaj nie od strony tych technicznych i taktycznych metod
jakiego narzędzia użył, jakie ślady
też,
zostawił.
Tak, nie interesuje w kryminologii. Nas interesuje sprawca i ofiara.
Jest wytworem społeczeństwa, środowiska, czy genetyki, czy tak dalej.
Tak.
I to, tym się pani zajmuje.
Tym się w swojej pracy zawodowej zajmuje na ten moment.
Pan Łukasz.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Pan Łukasz jest fizykiem i na co dzień pracuje też na Wydziale Fizyki, a konkretnie jaką dziedziną fizyki pan się zajmuje?
Konkretnie jest to katedra fizyki materii skondensowanej, ale w swoich badaniach, które są interdyscyplinarne, łączę fizykę z medycyną, ponieważ medycyna mnie od zawsze interesowała i tak...
Takie marzenie o tym, żeby zostać lekarzem, tylko strony realizowane?
Kiedyś lekarzem zawsze chciałem być, ale tuż przed rozpoczęciem studiów najbardziej interesowała mnie matematyka i fizyka. No i plany były takie, że albo pójdę na fizykę, albo do szkoły oficerskiej, bo i tu się dostałem. Natomiast na medycynę nigdy nie aplikowałem. No i koniec końców wybrałem fizykę medyczną, bo wydawało mi się to sensowne połączenie tych przedmiotów ścisłych z medycyną.
Czyli takie zastosowanie tej wydawałoby się teoretycznej nauki z praktyką.
Dokładnie, tak. Przede wszystkim to jest fizyka doświadczalna. U nas na Wydziale rozróżniamy fizykę teoretyczną i fizykę doświadczalną. To jest taki główny podział. I to, czym ja się zajmuję, to jest fizyka doświadczalna.
Jedni chodzą w kombinezonach, a drudzy mają głowę w chmurach.
Dokładnie.
A materia skondensowana, jakby pan to wytłumaczył? Czarne dziury?
Nie, innymi słowy to jest fizyka ciała stałego. Takie wszystkie tematyki związane z medycyną najczęściej są w katedrach bądź też zakładach fizyki ciała stałego.
A jakie jest połączenie z medycyną w pana przypadku?
Ja skończyłem fizykę medyczną. Były studia licencjackie, później studia magisterskie. Natomiast no już na doktoracie nie ma takiego podziału, nie ma kierunku fizyka medyczna. Jest fizyka zwykła konkretnie. Natomiast tematyka doktoratów jest bardzo różna i w moim przypadku jest połączona z medycyną, więc można tu mówić też, że to jest fizyka medyczna.
Ale w jakim sensie z medycyną? No bo nie zajmuje się pan całym człowiekiem, jakimś organem.
To ludzkie ciało jest tak skomplikowane, że na chwilę obecną zajmuję się nerwem wzrokowym i to jest na tyle skomplikowane, że muszę właśnie tutaj zasięgać pomocy ośrodków zagranicznych, żeby w ogóle tę pracę doktorską skończyć.
Ale nerw wzrokowy, odtwarzanie tego nerwu, usprawnianie albo zapobieganie degeneracji, żebyśmy do końca swoich dni wszystko dobrze widzieli, bez wspomagania, bez ewentualnych wszczepianych tam różnych dziwnych rzeczy?
No to już są marzenia, przynajmniej na chwilę obecną. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Natomiast sprawy związane z nerwem wzrokowym są bardzo skomplikowane. W ogóle Białystok jest jedynym miejscem, w którym można wykonać tak podstawowe badanie, które się nazywa badanie potencjałów wywołanych. Słyszałem, że tutaj w Europie jest jakiś ośrodek, który się tym zajmuje, ale w Polsce to tylko w Białymstoku takie rzeczy się odbywają.
Wprowadził znowu pan pewną tajemnicę. taki iksik, te zjawiska wywołane. Co to znaczy?
To znaczy, to polega na pomiarze impulsów nerwowych, które w momencie widzenia przechodzą przez nerw wzrokowy. Badanie polega na tym, że za pomocą specjalnej matrycy stymuluje się nerw wzrokowy. To są takie migające światełka. No i do mózgu podłączone są elektrody, które badają, jakie jest opóźnienie tych fal, jaka jest amplituda.
Jaka jest reakcja.
Jaka jest reakcja, dokładnie. I spodziewamy się, że jeśli jest oko chore, jeśli coś się dzieje z nerwem, no to ta reakcja będzie inna od oczekiwanej.
Albo opóźniona, albo w ogóle jej nie będzie.
Zgadza się.
Czyli to pan bada, czyli jakiego rodzaju maszyny, urządzenia muszą być, żeby to się dało?
To jest specjalna aparatura do tego celu, natomiast ja w swojej pracy wykorzystuję rezonans magnetyczny i porównuję to, co mi wychodzi na rezonansie magnetycznym z tym, co daje właśnie ta aparatura, te badanie tych potencjałów wywołanych.
Czyli bardzo skomplikowane. Potrzebny jest PET-MRI, tak?
Konkretnie to rezonans magnetyczny, bo PET-MRI to już jest połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej z rezonansem magnetycznym, więc to już jest jeszcze krok dalej. Tak, to wszystko jest bardzo skomplikowane i nie sposób to w kilku słowach wytłumaczyć.
Ale jedzie pan do Ameryki, bo oni mają lepsze wyposażenie?
Jadę do Ameryki, ponieważ ten ośrodek zajmuje się badaniem neuroprzekaźników. To jest przede wszystkim Wydział Fizyki. Jak to na fizyków przystało, układy doświadczalne są bardzo uproszczone. To jakbyśmy chcieli rozłożyć człowieka na części i to wszystko pomierzyć, to tego się nie da zrobić. Natomiast na Wydziale Fizyki...
Jakbyśmy porównali ten Pi jako taki wzorzec mały komputera, Raspberry Pi, z wielkim komputerem. No, coś takiego.
Tak. I tam na bardzo prostym układzie, w którym mam błonę lipidową, mogę mierzyć, jak przez tą błonę dyfundują neuroprzekaźniki. Czego nie mogę zrobić w ludzkim ciele.
Rozumiem. Trzeba było taki model zbudować, doświadczalny i będzie można go wykorzystać po to, żeby pewne rzeczy sprawdzić. I to będzie w Ameryce.
Tak, to będzie w Ameryce.
Wracamy do pani Marty, która robiła strasznie wielkie oczy, słuchając o tych neuroprzekaźnikach i tym podobnych rzeczach, bo pani raczej funkcjonuje w grupie społecznej.
Tak, to znaczy...
I bada te różne oddziaływania pomiędzy ludźmi.
Tak, kryminologia zdecydowanie jest nauką społeczną, także tutaj tak zawiłej terminologii jak pan Łukasz nie używamy. Myślę, że to co powiem będzie bardziej zrozumiałe dla słuchaczy.
No ale jest pani tytuł, że tak powiem, badawczy, to jest jakiś grooming?
No tak, może jednak się trochę zagalopowałam. Grooming to jest zjawisko, które polega na nawiązywaniu kontaktu z dziećmi lub też młodzieżą, z małoletnimi w języku prawa karnego, za pośrednictwem nowych technologii, głównie internetu, w celu wykorzystania seksualnego tych młodych ludzi. To nazwa tego zjawiska jest dosyć obco brzmiąca, dlatego że my nie mamy polskiego terminu. Stąd też zapożyczyliśmy termin anglojęzyczny i takim terminem się posługujemy. Także grooming to nic innego jak uwodzenie dzieci w sieci. Pod taką nazwą też potocznie to zjawisko jest znane.
I będzie pani jechała do Ameryki, bo tam jest więcej tego rodzaju przestępstw, łatwiej to zbadać, czy żeby przygotować ewentualnie tutaj grupę ludzi w naszym kraju na rejestrowanie tego zjawiska i przygotowywanie młodych ludzi na to, żeby byli odporni na takie działania w sieci.
Jest wiele powodów, dla których wybrałam akurat Stany Zjednoczone. Przede wszystkim ten, że tam to zjawisko, w związku z tym, że również w Stanach dostęp do internetu, powszechny dostęp do internetu miał miejsce wcześniej aniżeli w Polsce, jest to zjawisko, z którym badacze w Stanach borykają się dużo dłużej niż my. Na naszym podwórku tak naprawdę jestem jedyną osobą, która w taki sposób rzeczywiście wnikliwy ten grooming bada i poświęca mu swoją pracę doktorską już na tym etapie, bo już na etapie także pracy magisterskiej ja nad tym zjawiskiem pracowałam. Także w związku z tym, że oni mają, jakby w Stanach, tak, badacze mają dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie groomingu, to myślę, że są w stanie mi pomóc. I tak też deklarował profesor David Finkelhor, który mnie zaprosił, w analizie wyników, jakie uzyskałam w Polsce. Także ja badania już na ten temat prowadzę w Polsce, natomiast liczę na to, że w Stanach uda mi się dowiedzieć czegoś więcej i...
wzbogacić tak, aparaturę badawczą, dokładnie. Można by powiedzieć.
Ale też i porównać wyniki.
Rozumiem. A to zjawisko w Polsce, bo część badań pani w naszym kraju zrealizowała, jest groźne, jest dostrzegane w sensie także i no, pewnych instytucji, szkoły, rodziców. Jesteśmy przygotowani na to?
Ja zaczęłam się tym zjawiskiem zajmować w 2014 roku. I zjawisko to zwróciło moją uwagę dlatego, że był to wtedy jeszcze stosunkowo nowy, świeży przepis wprowadzony do kodeksu karnego, bo grooming, musimy o tym pamiętać, jest przestępstwem od 2010 roku. Natomiast statystyki
każde
policyjne...
Każde takie od podtekście erotyczno-seksualne działanie na młodych ludzi poniżej tego ustawowego wieku dorosłego jest przestępstwem.
To znaczy tak, natomiast tutaj, jeżeli jest to dokonywane za pośrednictwem tych środków
przekazu
na odległość internetu, czy też telefonii komórkowej, to gdyby nie było przepisu penalizującego grooming, tak, który kryminalizowałby grooming, można by uznać, że tego typu czyny stanowią jedynie w świetle prawa karnego przygotowanie do seksualnego wykorzystania małoletniego. Stąd też konieczna była penalizacja tego typu zachowań prowadzących do stworzenia sobie przez sprawcę warunków do wykorzystania małoletniego przez internet. Natomiast wracając jeszcze do tego, dlaczego ta tematyka mnie zajęła.
To za chwilę do tego powrócimy i przy okazji wyjaśnimy, co to jest ten fundusz stypendialny Fulbrighta, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego to może być szansa dla młodych naukowców. W naszym studiu Marta Dąbrowska z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Łukasz Łabieniec z Wydziału Fizyki, również Uniwersytetu w Białymstoku. To może krótko o samym stypendium Fulbrighta. Czy trudno jest zdobyć tam odpowiednie miejsce i uzyskać tego rodzaju stypendium?
To zależy, nam się udało.
Rozumiem, ale to może tak krok po kroku, co zrobić, żeby?
Nie jest to proces łatwy. Szczerze mówiąc, ja do stypendium, do tego, żeby w ogóle ubiegać się o stypendium, przygotowywałam się 2-3 lata. Myślałam o tym stypendium 2-3 lata.
Czyli trzeba być bardzo mocno zdeterminowanym. Tak. Te poprzeczki są tak usytuowane, że trudno je pokonywać.
Zdecydowanie. Co więcej, program Fulbrighta cieszy się tak dużym prestiżem, że wielu młodych ludzi, nie tylko młodych zresztą, bo program Fulbrighta oferuje stypendia na różnych etapach kariery, że wielu ludzi zwyczajnie boi się złożyć swoją aplikację, boi się odrzucenia, boi się tego przesiewu. Zwłaszcza, że sam proces aplikacyjny jest dosyć skomplikowany i wymaga dużego zaangażowania.
Od czego zacząć?
No przede wszystkim trzeba
złożyć wniosek w internecie?
Zdecydowanie nie. Najpierw to trzeba zacząć od CV.
Łatwiejsze, tak?
Tak, ponieważ tak jak Marta, też przygotowywałam się do tego przez kilka lat i w ogóle nie wierzyłem, że to kiedykolwiek mi się uda. Ponieważ tam pojawia się taka poprzeczka tuż przed złożeniem tego
wniosku.
Tej aplikacji, tego wniosku, że trzeba mieć kogoś w Stanach, kogo się zna i ktoś, kto nas zaprosi.
Czyli będzie takim mentorem, mistrzem?
Tak.
Coachem. Tak. O, tak, to by chyba lepsze sformułowanie.
Tak, i wyrazi zgodę na to, żeby nas przyjąć i się nami opiekować. Znaczy to w moim przypadku. Nie wiem, jak to jest w przypadku osób, które wyjeżdżają na studia. Natomiast jak już się zdobędzie ładne CV, to w tym procesie aplikacji są takie rubryczki, które trzeba powypełniać. Tam po prostu trzeba pochwalić się swoimi osiągnięciami. I te osiągnięcia później są oceniane przez niezależnych recenzentów.
Czyli nie trzeba być skromnym? Czy raczej podawać faktyczne osiągnięcia?
W tym wniosku trzeba podawać faktyczne osiągnięcia. I ważnym elementem też jest to, że potrzeba jest recenzja trzech niezależnych osób.
Rekomendacja.
Rekomendacja, zgadza się, rekomendacja. No i właśnie tutaj...
Ale to z Polski czy Stanów, ze Stanów, czy z Europy...
Ja się starałem europejskich osób o to prosić i właśnie te wyjazdy w ramach programu Erasmus dużo tutaj pomogły. Ja w ogóle nie byłem ich świadomy jeszcze kiedyś, tak po prostu jechałem, myślałem, że tak trzeba, też robiłem to, co lubiłem, a tutaj w pewnym momencie się okazało, że to było bardzo
i do
konieczne.
Tego warto wykorzystywać Erasmusa, bo to jest unikalny program w Europie, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale jest możliwość wyjeżdżania na studia za granicę, poznawania ludzi, co później się przydaje, jak w pana przypadku.
Tak, bardzo się przydaje.
Nigdy nie wiemy, kiedy takie kontakty zaowocują.
To może zaczniemy teraz krok po kroku. To jak po pierwsze zdobyć tego coacha w Ameryce, czyli znaleźć człowieka, który ewentualnie zaprosi nas, zachęci nas do współpracy, albo podejmie się swego rodzaju takiej naukowej opieki nad tym, co będziemy w czasie tego stypendium robili.
Ważne jest, żeby prezentować sobą i swoimi dokonaniami takie wartości, które taki mentor będzie chciał poprzeć.
Ale co, pisaliście państwo przez internet, tu cała lista naukowców z Ameryki ściągnięta i do każdego, czy jak to się odbywało?
Nie, nie odbywa się to na tej zasadzie, ponieważ wybieramy sobie miejsce, jako miejsce odbywania swojego stażu, stypendium, takie miejsca, gdzie rzeczywiście prowadzone są badania na najwyższym poziomie w naszej wąskiej specjalizacji. Czyli już ten etap to jest etap odsiewania bardzo wielu ośrodków naukowych. Ja wybrałam akurat ośrodek, który już od ponad 15 lat bada zagadnienia związane z groomingiem i generalnie wiktymizacją dzieci i młodzieży. Stąd też mój wybór tego ośrodka. Myślę, że...
Jaki ośrodek jeszcze podajmy?
To jest ośrodek przy Uniwersytecie w New Hampshire. Jest to centrum badawcze.
Wschodnie Wybrzeże?
Tak, Wschodnie Wybrzeże. Niedaleko Kanady. Stan dosyć egzotycznie brzmiący. Każdy zawsze sobie googluje, tak? Jak mówię, gdzie jadę. Natomiast rzeczywiście mają tam centrum badawcze, które zajmuje się tymi zagadnieniami, które ja badam już od bardzo dawna.
Czyli wybieramy sobie taki ośrodek, próbujemy go na tej strategii naukowej usytuować. Jest najlepszy i to zaczynamy korespondować, podsyłać nasze wyniki badań, próbować nawiązywać kontakt.
Tak, dobrze jest też, jeżeli mamy kogoś, kto mógłby nas polecić. I tutaj bardzo ważną kwestią jest ta kwestia, o której mówił Łukasz, kwestia nawiązywania kontaktów.
Czyli pojechałem z Erasmusem do jednego, drugiego, trzeciego uniwersytetu, do tej czy innej katedry, tam mam parę osób, oni zorientowali się, że reprezentuję sobą jakiś potencjał i później spokojnie można na nich polegać, jeśli chodzi o wsparcie.
Zgadza się.
Czyli to trzeba sobie wszystko tak krok po kroku jednak zaplanować. To nie jest ad hoc. O kurczę, jest stypendium Fulbrighta, znalazłem stronę w internecie, wpisuję wszystkie dane, wysyłam i się samo załatwia?
Zdecydowanie nie. Jest to proces, do którego należy się bardzo dobrze przygotować i przede wszystkim przemyśleć wybór uniwersytetu. Wybór także i tematu badawczego, zagadnienia badawczego, bo my ubiegając się o stypendium Fulbrighta musieliśmy także przedstawić plan badawczy. I to ten plan badawczy, czyli mówiąc prościej, opis tego, co chcemy badać, był dokumentem decydującym.
On musi przekonać komisję po to, żeby można było dostać to stypendium i wyjechać.
Dokładnie, czyli ten nasz plan badawczy musi być przede wszystkim interesujący, musi
nowatorski.
Być poparty obecnym potrzebami obecnego stanu nauki, rozwoju nauki. I też musi mieć swoje uzasadnienie, chęć jego przeprowadzania w danej jednostce badawczej.
W pana przypadku też było?
No, ja kompletowałem dokumenty bardzo długo, natomiast ten finał to troszkę inaczej się potoczył. Nie miałem tutaj jakiegoś takiego super wyboru, że mogłem napisać do każdego profesora w Stanach i cieszyć się z odpowiedzi. No niestety to tutaj w moim przypadku tak to nie działa, ale zdarzyła się taka pewna fajna rzecz pewnego dnia. Przyjechał stamtąd pewien profesor właśnie z Indianapolis do nas na Wydział Fizyki. No i jak tylko się o tym dowiedziałem, no to postanowiłem go poznać. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, poszliśmy na kawę, zjedliśmy razem lunch. Ten profesor już nawet jakieś tam wykłady zaczął. No i tak od słowa do słowa zaprosił mnie do siebie i właśnie mając tutaj takie jeszcze drobne pieniądze wewnętrznego grantu, wewnątrzuczelnianego, dołożyłem też trochę z własnej kieszeni, no i pojechałem tam do Indianapolis. Miesiąc tam spędziłem.
Rozpoznania pan przeprowadził.
Tak, dokładnie. Poznałem ludzi, zobaczyłem, jakie mają tam laboratoria. Poznałem też dziekana, który, no właśnie ta znajomość okazała się bardzo ważna, ponieważ to on podpisał się pod tym listem zapraszającym, który ostatecznie tutaj pełnił najważniejszą rolę. No i to właśnie tam wyklarowała się tematyka współpracy naukowej.
No ale nie tylko Indianapolis, bo także zamierza pan inne miejsca odwiedzać.
Tak, to z tym innym miejscem jeszcze jest na etapie
dogrywania,
ponieważ tam jest profesor, który jest autorem pewnej metody rezonansu magnetycznego. On się pojawia wśród nazwisk noblistów, więc to jest osoba bardzo niedostępna. Mając już zgodę Fulbrighta, znaczy nie zgodę, tylko to, że się dostałem.
Stypendium.
Mając tak, stypendium, postanowiłem zapytać komisję Fulbrighta, czy ona wyraża zgodę, żebym odwiedził jeszcze jeden ośrodek. No i ona wyraziła na to zgodę. No i napisałem do różnych ośrodków, między innymi tutaj do profesora w Bethesdzie obok Waszyngtonu. No i o dziwo profesor mi odpisał.
Noblista, proszę państwa. Nie byle kto.
No właśnie i nie spodziewałem się tego w ogóle, ale jesteśmy teraz już od jakiegoś czasu w kontakcie. Mam nadzieję, że to wypali. Jeszcze to nie jest postanowione. Ale wszystko jest na dobrej drodze.
To na czym to nowatorstwo jego metody rezonansowej polegało?
O, i tutaj chyba bez skomplikowanych pojęć znowu się nie obejdzie, ponieważ on jest autorem traktografii. To jest taka nowoczesna metoda rezonansu magnetycznego, w której obserwujemy ruch cząsteczek wody. W zależności od tego, jak bardzo kierunkowy jest ten ruch, jak silny on jest, jak ta dyfuzja szybko przebiega, to otrzymujemy inne obrazki. Tak można to powiedzieć. Koniec końców jesteśmy w stanie, na przykład w przypadku nerwu wzrokowego, wyrysować wszystkie ścieżki nerwowe. Komputer jest w stanie wyrysować ścieżki nerwowe, które u danego pacjenta w danym mózgu są. I spodziewamy się, że jeśli z nerwem wzrokowym dzieje się coś złego, to tych ścieżek wzrokowych w najgorszym przypadku może nie być w ogóle.
I
albo
wtedy
one
oznacza,
mogą być
osłabione. Jesteśmy, że nie widzimy na oko?
Widzimy, bądź widzimy słabiej.
O właśnie. Czyli okazuje się, że wszystkie kontakty, że to trzeba jednak zaplanować, że to się nie da tak ad hoc. Trzeba być bardzo mocno zdeterminowanym badaczem, żeby w tego rodzaju przedsięwzięcie się angażować.
Zgadza się i myślę, że tutaj nad tym należy pracować już od bardzo wczesnych etapów swojej kariery.
Czyli jak podejmiemy decyzję, że zostajemy na uczelni, będziemy naukowcem, to już powinniśmy mieć gdzieś w planie jakieś stypendium naukowe.
Zgadza się. Ja mam akurat to szczęście, że pracuję w jednostce, w Międzynarodowym Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, która bardzo mocno stawia na międzynarodowość, na rozwój w tym aspekcie międzynarodowym. Także ja bardzo dużo jeżdżę na różnego rodzaju konferencje międzynarodowe. Pracuję także w międzynarodowym projekcie badawczym. Stąd też moje rozliczne kontakty, które myślę, że bardzo mocno ułatwiły mi zdobycie tego stypendium.
Najważniejsze. Musi być przemyślane i od początku do końca konsekwentnie realizowane, bo bez tego sukcesu nie będzie.
Na pewno nie. I myślę, że właśnie ta konsekwencja w realizowaniu swoich działań jest to jedna z głównych cech, na którą zwraca uwagę komisja Fulbrighta, wybierając kandydatów do stypendium.
Teraz trochę zmienimy temat, bo zostanie na uczelni, tak przynajmniej wiele osób w naszym kraju sądzi, to jest olbrzymie ryzyko, że człowiek będzie do końca życia nie za bardzo bogaty. Czyli trzeba mieć bogatych rodziców, żeby zostać naukowcem, czy bardzo mocno zdeterminowanym, żeby realizować swoje pasje? Jak to jest?
No na pewno nie trzeba mieć bogatych rodziców, ale trzeba mieć w sobie pasję i
być
dużo
przyszykowanym na cienką dietę.
Tak, ale z tej pasji, no właśnie, tak trochę ciężko jest zupę ugotować. Także no zdecydowanie wymagana jest duża doza determinacji i pasji, ponieważ jeżeli to zajęcie, praca na uczelni, nie jest pasją, nie jest zajęciem z powołania, to za takie pieniądze, jakie są za to zajęcie oferowane, myślę, że nikt o zdrowych zmysłach na taką pracę by się nie zdecydował, bo jest to praca, która wymaga ogromnego zaangażowania. Praca właściwie, którą trudno zliczyć, którą trudno zewidencjonować.
No nie jest to etat 8 godzin.
Nie, zdecydowanie nie. Oprócz prowadzenia wykładów, konsultacji dla studentów, masy biurokracji, zajmujemy się oczywiście także badaniami naukowymi, które prowadzimy. I tutaj już nikt z nas z tego godzinowo nie rozlicza. Także no nieraz zdarzało mi się pracować gdzieś tam po nocach, również z uwagi i na różnicę czasową, jaka dzieli nas chociażby ze Stanami Zjednoczonymi.
W pana przypadku, panie Łukaszu.
W moim przypadku mam bardzo pracowitych rodziców. Ja pochodzę z gminy miejsko-wiejskiej, więc to nie jest tak, że mam tutaj za plecami super protekcję, która mnie do tego stypendium wypchnęła.
A jeśli wszystko... to nie tajemnica, to jaka to gmina?
Gmina Nowy Dwór. Wszystko... Co udało mi się osiągnąć.
Nie mają mapy, to jest bardzo wysoko, tak na północ naszego województwa.
O, to nie ten Nowy Dwór.
Nie
to ten Nowy Dwór, który Królowa Bona założyła. To jest blisko granicy z Białorusią.
Bo ja właśnie o tym myślałem też.
O tym, tak?
Tak, dokładnie.
Ja myślałem, że o Nowym Dworze Gdańskim.
Nie. Północ województwa podlaskiego. Znaczy nie północ, to właściwie bliżej Biebrzy, tamte rejony, czyli tam Browa
Białostocka. Tak, województwo podlaskiego, tak. Mi się skojarzyło od razu z mapą Polski.
Nie. Jesteśmy na Podlasiu, stamtąd pan pochodzi. Czyli rodzice pracowici i w panu tę pasję do pracy zaszczepili.
Tak, i... Na pewno nie chcieli, żebym powrócił na gospodarstwo, ponieważ no, w dzisiejszych czasach niestety to nie przynosi już żadnych korzyści. No i zawsze też mnie inspirowali do ciężkiej pracy, do nauki i no, skończyło się jak się skończyło.
Został pan naukowca.
Myślę, że jeszcze się nie skończyło, Łukaszu. Myślę, że to dopiero się zaczyna.
Oby.
No tak, bo jesteście państwo na etapie doktoratów, czyli właściwie tak. Takiego wstępu do tego, żeby być samodzielnym badaczem.
Zgadza się. Ja pracuję już jako asystent na uczelni, no ale jest to ten najniższy szczebel kariery. Także oprócz tego, że jestem doktorantką, pracuję na uczelni. Myślę, że to czeka również i Łukasza.
Szczerze, to jest moje marzenie, aby dalej rozwijać się naukowo, zwłaszcza po powrocie. No, marzy mi się stanowisko na jednej z białostockich uczelni, zwłaszcza na Wydziale Fizyki. Tam jest taka rodzinna atmosfera.
Tym bardziej, że Wydział Fizyki w Białymstoku jest dosyć wysoko notowany, szczególnie jeśli chodzi o magnetyki, szczególnie jeśli chodzi o czarne dziury, badanie fal grawitacyjnych i tak dalej. Tam są wysokie cytowania. No, pan dziekan jest jednym z najwybitniejszych naukowców, pan profesor Piotr Jaranowski. A za chwilę powiemy, kiedy państwo jedziecie do tej Ameryki, jak długo to wszystko potrwa, czy trzeba będzie jeszcze tam po nocach dorabiać, żeby się utrzymać na miejscu, czy raczej stypendium załatwia wszystko. To kiedy państwo wyjeżdżacie na badania naukowe do Stanów Zjednoczonych ze stypendium Fulbrighta?
Ja wyjeżdżam we wrześniu, to znaczy moje stypendium zaczyna się od dnia 1 września już tego roku. Także czasu wbrew pozorom wcale nie zostało tak wiele. Wyjeżdżam na 9 miesięcy, natomiast z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, Łukasz wyjeżdża na czas nieco krótszy.
No właśnie, jakie są różnice, bo to stypendium Fulbrighta to nie jest tylko to... ten wycinek działalności owej instytucji, która was dotyczy, ale tak, można pojechać na studia, można być już bardziej doświadczonym naukowcem i też aspirować, bo w waszym przypadku mówimy o takim junior awards.
Tak, dokładnie tak nazywa się ta nagroda, czy też to stypendium. I rzeczywiście...
No jest program... dla badaczy, którzy są na początku swojej kariery naukowej.
Tak, którzy przygotowują prace doktorskie, bo wymogiem jest to, aby być doktorantem. No, mówiąc tak bardzo ogólnie na polskiej uczelni, państwo na pewno możecie sobie zainteresowani doczytać te wymagania. I aby pracę doktorską, to jest bardzo ważne, ukończyć już po powrocie, obronić już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. doświadczonych. Czyli to jest ten moment w karierze, kiedy przygotowujemy swoją pierwszą taką naukową rozprawę, rozprawę doktorską. Ale oprócz tego Komisja Fulbrighta oferuje także i inne programy dla bardziej doświadczonych badaczy, ale także dla studentów.
Pan w lutym.
Tak, ja w lutym przyszłego roku.
Na pół roku? Nie za krótko?
Wydaje mi się, że nie, ponieważ w ramach Erasmusa byłem już przez pół roku poza domem i to już tak było troszeczkę długo. Po 2 miesiącach to człowiek już zaczyna zapominać, ale jak zmierza ku 6 miesiącom, to już człowiek zaczyna sobie przypominać, że jednak chętnie by się wróciło do domu. Więc w moim przypadku wiem, że 9 miesięcy to by było za długo.
6 absolutnie wystarczy.
Mam nadzieję, że zrobię to, co mam zrobić, ponieważ tutaj wymóg jest taki restrykcyjny, że można wyjechać tam na maksymalnie 9 miesięcy, natomiast później jest obowiązek powrotu do kraju na kolejne 2 lata. Więc jeśli nie zdążę, no to niestety już nie będę mógł tak szybko tam wrócić.
W związku z tym badania, wszystko trzeba będzie zrobić. Czy jest jakiś super nadzorca, który będzie czuwał nad wami, czy raczej instytucja fundująca polega na waszej odpowiedzialności?
Innymi słowy, czy jesteśmy jakoś rozliczani z tego, co tam zdziałamy, czy też nie zdziałamy? Nie ma tutaj jakichś obostrzeń w tym zakresie. Myślę, że stypendyści Fulbrighta to już jest tak wąska grupa ludzi, na których rzeczywiście można polegać i co do których także i ci opiekunowie, przynajmniej w przypadku stypendium junior, zobowiązują się do tego, że będą ich gdzieś tam prowadzić, tak? I nad nimi czuwać. Także tutaj nie
jesteśmy... Prestiż tej nagrody jest tak wysoki, że po pierwsze warto o nią się starać, ale po drugie wymaga to sporej pracy, jak w trakcie naszej dzisiejszej audycji o tym mówiliśmy. To, co później wrócicie z takimi naszywkami, Fulbright?
Zobaczymy, jak... Czas pokaże, natomiast te zdjęcia, które się widzi, zdjęcia absolwentów programu Fulbrighta gdzieś tam w mediach społecznościowych albo też i na stronie Komisji Fulbrighta
robią wrażenie
i właśnie bardzo często różnego rodzaju atrybuty, takie jak szalik z logiem Fulbrighta, czy też czapka, czy inny element ubioru, myślę, że są takim miłym wspomnieniem i też manifestacją tego, jak bardzo znany i rozpoznawalny jest ten program.
Pan Łukasz się przygotował i ściągnął między innymi informacje, ilu to jest laureatów Nagrody Nobla albo ważnych polityków, którzy skorzystali ze stypendium Fulbrighta.
Tak, już należenie do samej społeczności Fulbrighterów jest czymś bardzo przyjemnym, ale też zobowiązującym, ponieważ...
Prestiżowym
przede wszystkim. Fulbright organizuje regularnie różnego rodzaju spotkania. No i wśród tych Fulbrighterów jest między innymi 59 laureatów Nagrody Nobla, 33 przywódców państw, są tam też znani polscy politycy, prezydenci krajów. No i tutaj na takich spotkaniach zawsze jest nadzieja na to, że się taką osobę spotka, więc to jest zobowiązujące, ale naprawdę cieszy.
Bardzo prestiżowe grono i rzeczywiście robiące wielkie wrażenie, a pan w czasie swojego stypendium spotka się z laureatem Nagrody Nobla.
No mam taką nadzieję.
Bardzo ciekawe. Moje marzenie, żeby ktoś, jednego z laureatów Nagrody Nobla ściągnąć do Białego Stoku, właśnie z takich dziedzin badawczych, po to, żeby zorganizować spotkanie, po to, żeby także podnieść prestiż naszego środowiska naukowego, bo taka informacja z pewnością obiegłaby świat. Na razie obiegła informacja świat taki, że Marta Dąbrowska i Łukasz Łabieniec z Uniwersytetu w Białymstoku są stypendystami Fulbrighta i pojadą na badania naukowe do Stanów Zjednoczonych. Życzę powodzenia. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękujemy serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.